Słuchasz polskiego programu SBS.
Z okazji Święta Królowej wielu zasłużonych Australijczyków otrzymuje medale i ordery w uznaniu zasług za ich pracę. Pan Krzysztof Balcerak, działacz polonijny z południowej Australii, został wyróżniony za swoją długoletnią pracę społeczną. Pan Krzysztof Balcerak jest w tej chwili z nami telefonicznie. Witam serdecznie i gratuluję wielkiego honoru.
Dziękuję bardzo.
Czy ten medal był dla Pana zaskoczeniem?
Do pewnego stopnia tak. Ja zaczynając pracę społeczną nigdy nie myślałem i nie spodziewałem się żadnych medali za to. Przyczyną było po prostu świadomość i staranie się pomóc Polakom w południowej Australii.
Spędził Pan z Polonią i dla Polonii więcej niż pół wieku. Ja może przypomnę króciuteńko, ale oczywiście będę Pana pytać o to, że już w 1969 roku był Pan przewodniczącym Szkoły Polskiej. Był Pan prezesem Federacji Organizacji Polonijnych w Adelaide w latach 2003-2010. Wcześniej był Pan związany z zespołem folklorystycznym Tatry. A nawet w radiu polonijnym pan pracował przez kilka lat. To bardzo długie i bardzo owocne życie społeczne, więc mamy o czym mówić. Kiedy patrzy pan wstecz, co pana zdaniem było pana największym osiągnięciem? Z czego pan jest dumny?
Ja uważam, że powstanie Federacji Organizacji Polskich w Południowej Australii było jednym z największych sukcesów tu w południowej Australii. Federacja powstała w 1968 roku. Ja byłem już w komitecie organizacyjnym federacji, powstanie federacji i tworzenie statutu. W pierwszym zarządzie byłem drugim sekretarzem federacji, to było również w 1968 roku. I od tego czasu zawsze byłem związany z federacją, aż do końca, kiedy skończyłem jako prezes federacji. Natomiast oprócz tego działałem w innych organizacjach. Nie wiem, dlaczego ludzie się do mnie zwracali, czy byli zadowoleni z mojej pracy, czy po prostu wiedzieli, że ja nie odmówię.
To też może być powód. To podobno jest psychologiczne, że zawsze się daje pracę tym, o którym wiadomo, że tą pracę zrobi.
Bardzo możliwe, tak. I z doświadczenia ja przypuszczam, że częściowo było to przyczyną tego. Jeżeli chodzi o początek, przyjechałem do Australii w 1959 roku i w 1960 już byłem w grupie tanecznej Tatry. I to było bardzo dobre, bo przyjechało się w nieznane i już się miało środowisko jakieś, kto ludzie mogli pomóc, doradzić coś, bo nie znało się o sytuacji w danym kraju.
Przyjechał pan sam, czy przyjechał pan z rodziną? Jak to
wygląda? Nie, ja przyjechałem sam do tatusia. Mój tata był tutaj z Niemiec przyjechał tutaj. Przyjechałem mając 19 lat i to był pierwszy raz, kiedy spotkałem swojego ojca. Znaczy, tato był w służbie normalnej, jak to się nazywało, bo teraz już nie pamiętam, w Gwardii Honorowej prezydenta Mościckiego.
Tato musiał być bardzo przystojnym i wysokim mężczyzną, bo takich właśnie biorą do Gwardii Honorowej.
Tak. I później, kiedy już nie był w Gwardii Honorowej, kiedy wojna się rozpoczęła w 1939 roku, został powołany do 2. Dywizji Ochrony Sztabu Głównego. I kiedy Niemcy zaczęli bombardować Polskę, oni się przenieśli na wschód pod granicę, a oczywiście 16 Rosja zaatakowała Polskę ze wschodu. Także tato trafił do niewoli w Rosji i był w obozie w Smoleńsku. Przepraszam bardzo, ale jestem trochę wzruszony tym.
Oczywiście.
Więc dzięki Bogu, że nie był oficerem, to przeżył. A następnie został wymieniony, kiedy Niemcy zaatakowały Rosję z kolei. Oni doszli do porozumienia wymiany jeńców i tereny, które okupowały Niemcy, osoby z tych terenów mogły, Rosjanie oddali im Niemcom i tata trafił wtedy do Niemiec. Także przeżył. Ja się urodziłem w 40 roku, 3 miesiące po, o 4 miesiące po rozpoczęciu wojny. Także tato mnie nie znał i ja taty nie znałem.
Dopiero pierwsze spotkanie było w Australii, w Adelaide właśnie, czy w innym mieście?
Nie, w Melbourne, kiedy okręt Lloyd Trestino dopłynął do Melbourne, myśmy się pierwszy raz spotkali w Melbourne.
Jak to spotkanie pan pamięta?
Wie pani, ja nie wiedziałem, co się spodziewać. Dzięki Bogu, że tato był bardzo podobny do swojego starszego brata, to go rozpoznałem, będąc jeszcze na statku.
Jak statek podpływał, pan już
tak,
zobaczył
bo
tatę na...
Tak, stała już oczekiwała przyjazd tego statku, także poznałem tatę i później żeśmy się spotkali blisko, wzruszający moment był. Ale ja nie wiedziałem, co się spodziewać. Ja miałem 19 lat. Ja już lubiłem sobie zapalić papierosa. Nie wiedziałem, jak tato będzie na to reagował. Ale dzięki Bogu spędziliśmy... Tato zmarł, mając 95 lat. Także spędziliśmy jeszcze dość dużo czasu wspólnie.
Tato był dobrym ojcem?
Z tego, co ja znam, tak.
No tak. I jak tato pomógł panu tutaj w tych pierwszych chwilach w Australii? Bo musiało być to jednak ogromna różnica pomiędzy komunistyczną Polską, głębokim PRL-em, a wolną, demokratyczną Australią.
No wie pani, pomoc była wspaniała. Ja poszedłem do Murden College, bo chciałem przerobić, znaczy ja skończyłem szkołę w Polsce, ale terminologię angielską, jeżeli chodzi o czy matematykę, czy w ogóle, także tato opłacił to. I później dostałem pracę w handlu. Pracowałem w David Jones przez jakiś czas też, ale nie jako ten office, praca
biurowa.
Biuro, tak. I do końca, do retirement pracowałem. W ramach tej odwilży pozwolono mi wyjechać, bo ja byłem właściwie... Już miałem pierwszą rejestrację wojskową. Ja się do dzisiaj dziwię, że mnie puścili przed wojskiem.
Miał pan po prostu szczęście. Tak miało być, tak zapisane było w pana losie, że pan będzie mieszkał w Australii. Właśnie jak doszło do tego kontaktu ojca z panem? Przecież to były lata 50. Nie było wtedy telefonów komórkowych i Skype'a.
Nie, absolutnie. No, myśmy tylko prowadzili listowną korespondencję i to też nie za często, bo to myśmy, jak chodziliśmy do szkoły, to też trzeba było cicho. Ja nie mogłem mówić, że mój ojciec jest za granicą, że w Australii. Także człowiek był po prostu taki skrępowany, taki nie wiadomo było, jak się odzywać. I przez to były poszczególne separacje w szkole z uczniami, bo ten był, jego ojciec był tam gdzieś pracował w tym, a tamten tu. A ja nie mogłem się niczym pochwalić.
I pan to przeżywał?
No do pewnego stopnia tak.
W jakim mieście pan mieszkał przed wyjazdem do Australii?
Ja cały czas mieszkałem w Warszawie. Ja się urodziłem w Warszawie w 40 roku i cały czas mieszkałem. To znaczy na okres powstania warszawskiego byliśmy tylko wywiezieni koło Warszawy z dziadkami mojego, dziadkowie ze strony mojej mamy. Bo mama była w Niemczech, wywieziona podczas powstania warszawskiego.
Czy potem wróciła do pana?
Tak.
I do Warszawy?
Tak. I później żeśmy mieszkali cały czas w Warszawie, do wyjazdu.
Wyjechaliście wspólnie do Australii?
Nie, mama została w Polsce. Ja tylko jeden zostałem, bo ja mam jeszcze siostrę w Polsce i siostra też została w Polsce. Ona nie chciała przyjechać. Ona skończyła tą stomatologię, także mówi nie, to... Po co ja tu pracowałam tyle, żeby zrobić to, a tam pójdę i nic nie będę mogła robić.
Pan chciał wyjechać.
A ja chciałem, tak, po prostu, bo to był ten okres taki, wie pani, to co powiedziałem poprzednio, że nie wiadomo było, jak się nieraz zachować czy coś i mówię sobie, a lepiej wyjechać. Ale mama musiała się zgodzić na to, bo ja nie byłem pełnoletni jeszcze wtedy.
I nie żałuje pan?
Nie, absolutnie.
Tylu lat spędzonych tutaj w Australii.
No mamy rodzinę, mam syna i córkę i oni są tutaj zadowoleni też, także żyje nam się bardzo dobrze i nie narzekamy na nic. Zresztą sama pani wie, w Australii się bardzo dobrze żyje.
Tak, to prawda. Jest to dobry kraj do emigracji, do życia.
Przepraszam, że ja użyłem retirement, ja nie wiem jak w Polsce się mówi.
Do emerytury. Do emerytury.
Bo człowiek zapomina to.
No oczywiście, pan pięknie mówi po polsku po tylu latach.
Ja spędziłem około 20 lat w Teatrze Polskim, starym w Adelaidzie też. Tak?
Radio, teatr. Co dawały panu te kontakty z publicznością, ze słuchaczami?
Więc jedną z rzeczy podstawowych to było utrzymanie języka polskiego. A druga rzecz, nie wiem, czy powinienem powiedzieć, ja poznałem swoją żonę w teatrze.
No.
Jesteśmy małżeństwem i do dzisiaj to już jest, będzie niedługo 50 lat. Owszem, publiczność dużo, bo owacje na scenie dodały otucha, że mówimy dobrze po polsku. Recenzje później chodziło o dykcję. To jednak daje do zrozumienia, że jesteśmy potrzebni tutaj i przekazujemy to publiczności, co możemy. Z tego samego punktu zaczęło się radio. W radiu ja prowadziłem audycję na żywo, nie nagrywałem. Kiedy wybuchł stan wojenny w Polsce, akurat przypadło mi mieć audycję na stacji EBI-FM w języku polskim. Zdziwiło mnie, bo nie wiedziałem, co zrobić właściwie, jak zacząć tą audycję, bo to był naprawdę szok dla wszystkich. Zacząłem organizować różne kontakty, że tak powiem. Więc poprosiłem księdza Lipskiego do programu. Kierownikiem stacji EBI był wtedy Polak, który mi nagrał przemówienie papieża. Miałem inne spotkania osób, które były wiązane, czy byłych żołnierzy, czy coś. I postarałem się w pracy, spędziłem niemal cały dzień tylko na organizowaniu audycji, nic nie zrobiłem. Po audycji to miałem kilkanaście telefonów, ludzie się dziwili, że zorganizowałem taką wspaniałą audycję, uznając błędy komunizmów.
Radio, teatr, taniec i oczywiście praca w organizacjach czy organizowaniu organizacji polonijnych.
Tak, szczególnie federacji.
Mówimy o tym, z czego pan jest dumny, ale przez tyle lat będąc związany z Polonią, czy jest coś, co uważa pan, że można by było zrobić, a nie zostało zrobione? Że jest to pole do popisu pana następców?
Jedną z rzeczy, co ja uważam, to żeby Polacy nie zapominali, że są Polakami.
A zapominają pana zdaniem?
Moim zdaniem zapominają, bo coraz mniej organizacji jest, coraz mniej ludzi jest zaangażowanych w organizacjach. Młodzi ludzie, którzy nawet może tutaj się urodzili, ale są polskiego pochodzenia, to najwięcej, jeżeli chodzi o te osoby, to mamy w grupie tanecznej tylko.
Czy nie wynika to z tego, że po prostu jest teraz mniej Polaków, że Polonia się kurczy?
Bardzo możliwe.
Dzisiaj jest pana wielki dzień. Pana wieloletnia praca została doceniona i uhonorowana. Powiedział pan już o tym, ale jeszcze raz zapytam. Co by pan radził ludziom, którzy dopiero zaczynają pracę społeczną, młodym społecznikom, wolontariuszom? Bo na pewno jest to ciężka praca i czasami spotyka się człowiek częściej z krytyką niż z uznaniem.
Tak, to jest prawda. Ludzie, ja nie wiem, czy to już jest po prostu ludzka natura, czy coś, że o, a ja bym zrobił lepiej, a to, a tamto. Ale nieraz ludzie nawet nie mają pojęcia, co właściwie jest związane z pracą społeczną.
A co jest?
No dużo. Po pierwsze, pomoc ludziom. Bardzo dużo ludzi jest samotnych, którzy naprawdę nie wiedzą, co z sobą zrobić w tym czterech ścianach domu. No a dla tych, którzy zaczynają, to ja myślę, że żeby się nie wstydzili, że nie wiedzą do pewnego stopnia wszystkiego, co robić, żeby się nie wstydzili i zapytali tych, co kiedyś to robili. Bo to nie jest wstyd i to nie jest żadna hańba, tylko po prostu chęć do pracy i pomoc tych osób, które kiedyś to robiły i chętnie na pewno pomogą.
Ma pan za sobą bardzo długie i owocne życie społeczne. Czego życzyć w tym bardzo ważnym dla pana dniu, w którym został pan uhonorowany przez Australię za swoją pracę społeczną medalem Australii? Zdrowia przede wszystkim, ale bo to dla każdego ważne.
Ja pani powiem, że właściwie to ja powinienem podziękować za uhonorowanie mnie i przekazanie, o złożenie informacji o odznaczenie mnie. Także ja bardzo dziękuję społeczeństwu polskiemu w południowej Australii za zrobienie tego i otrzymanie. To jest naprawdę bardzo duży honor dla mnie. I tak jak mówiłem poprzednio, zaczynając pracę, nigdy nie myślałem o żadnych odznaczeniach. To nie było w mojej, że ja muszę coś dostać za to, co będę robił. A jednak ludzie zrozumieli, czy zauważyli to, co ja robiłem i załatwili to, żebym otrzymał to odznaczenie.
Jestem przekonana, że jest to bardzo zasłużone odznaczenie. Gratuluję raz jeszcze i dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo i jeszcze raz dziękuję całemu polskiemu społeczeństwu w południowej Australii za przekazanie informacji o odznaczeniu mnie do gubernatora generalnego.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.